Bronisław Piłsudski, brat Józefa Piłsudskiego, tak, który był na zesłaniu i właśnie potrafił na tym zesłaniu odnaleźć się, ba, nawet pokochać te ludy, które spotkał w tych rejonach, na które został zesłany. To może teraz kilka słów o Bronisławie Piłsudskim.
Bronisław Piłsudski, starszy brat Józefa Piłsudskiego, w Polsce mało znany, ma bardzo znany w Japonii, to anegdota, prawdziwa anegdota, że napisano takie słowa, że Józef Piłsudski, brat powszechnie znanego Bronisława Piłsudskiego. I teraz ten Bronisław Piłsudski, zesłaniec. Zesłaniec znowu, jeśli można zacytować, Kornel Ujejski. Wy chcecie pieśni, zapewne wdzięcznej i słodkiej dla ucha, a ja mam dla was, o moi rówieśni, pieśń, co przypomni wam brzęki łańcucha. Kornel Ujejski. Dlaczego to cytuję? Znowu konspiracja, znowu wpadka, prawda, tak samo jak Ewa Felińska, i zesłany na Sachalin. I raz wypływa statek z Odessy nad Morzem Czarnym, tu na tym statku płynie 600 więźniów, płyną 2 miesiące, w pewnym momencie są bardzo blisko równika, w rejonie Singapuru, w Cieśninie Malakka, gorąco. Więźniowie dosłownie umierają z pragnienia, Ciała Rosjanie wyrzucają za burtę i cześć, i statek płynie dalej, prawda? I dopłynie na Sachalin. Czym wtedy Sachalin? To było jedno wielkie więzienie otoczone morzem. Zesłańcy, katorżnicy, trochę Rosjan, 3 wymierające miejscowe plemiona, i w takie środowisko trafił Bronisław Piłsudski. I ci Rosjanie, którzy tam byli, to byli na ogół strażnicy więzienni, ludzie, którzy często nie umieli pisać ani czytać. Prymitywni. A on, prawda, człowiek wykształcony, i Bronisław Piłsudski zaczął uczyć dzieci w szkole, te miejscowe dzieci z rodziny, z tego rodu, z plemienia, z narodu Ainów, uczyć w szkole, a one go uczyły języka Ainów. I tą metodą on poznał język Ainów i był jest do tej pory jednym z największych specjalistów tego języka. Naród Ainów, tajemniczy naród, dziwny. Naród rasy białej, a tam wszędzie jest rasa żółta, prawda, na wschodzie Azji.
Naród, o niebieskich oczach.
Niebieskie oczy, jak Słowianie zupełnie. Zarost, duży zarost, a przecież tacy Japończycy nie mają zarostu, prawda?
Dlatego nazywani są kosmatymi ludźmi, kosmaty, tak państwo ludzie, napisali.
Tak, dokładnie tak. Język niepodobny do żadnego innego. I ci Ainowie, wiosę żonę z tego właśnie narodu, z tego plemienia, jego potomkowie, ich potomkowie, żyją do dzisiaj w Japonii. On ją chciał zabrać do Europy, jak wracał, ale rodzina się nie zgodziła, ona nam została. Jak są jakieś uroczystości kurczy Bronisława Piłsudskiego, to oni przyjeżdżają czasem do Polski, ci potomkowie, prawda? I wnuki, prawnuki, to już w tym momencie. W każdym razie wybucha wojna polsko-japońska, rosyjsko-japońska, przepraszam. On wrócił do ojczyzny bardzo określoną trasą, zamieszkał w Zakopanę i zaczął badać górali podhalańskich tak, jak badał Ainów. Tą samą techniką. Zainicjował taki rocznik podhalański, który się pierwszy numer się okazał już po jego śmierci. I to właśnie jego śmierć. W zeszłym roku minęło 100 lat od jego śmierci. Utonął w Sekwanie w Paryżu i policja francuska poszła po najmniejszej linii oporu. Samobójstwo. Nie, to nie było samobójstwo. On nie miał żadnego powodu, że popełnił samobójstwo. Żadnego. Na mało tego, był umówiony po południu tego samego dnia. Po prostu on chorował, tracił przytomność momentami, potrafił zasnąć na stojąco, mózg był w remoncie i on stanął na brzegu i stracił przytomność. I teraz ta rocznica taka skromnie, bardzo skromnie obchodzona. Byłem w takiej sesji, jak to nazwać, na Zamku Królewskim w Warszawie, ale co, było ze 20 osób tylko.
No tak, on zmarł w 1918 roku.
Dokładnie 100 lat w zeszłym roku, to jest 100 lat. I teraz, ale jedna rzecz, powstał pomnik. Kto fundował pomnik Piłsudskiemu? Piłsudski miał dwa pomniki. Miał w Japonii jeden, na Sachalinie drugi. Trzeci powstał w Polsce i ten trzeci pomnik ufundowali Koreańczycy. Koreańczycy w mieście Żory. W mieście Żory stoją dwa pomniki w tej chwili. Wacława Siorzewskiego i Bronisława Piłsudskiego. Obaj panowie w życiu nie byli w Żorach, ale obaj panowie byli w Korei i pisali o Korei. I koreańska firma ufundowała tym dwóm panom pomnik. Także Koreańczycy bardziej się zasłużyli tutaj. Myśmy osłonili tablicę w Krakowie tylko, prawda? Ale Koreańczycy postawili pomnik.
No ale powstały filmy z tej okazji, z tej rocznicy, więc to
film,
chociaż
bardzo
też
dobry
dobrze.
Film, bardzo dobry film, oglądałem go 2 razy. Ale w sumie to wchody były skromne jednak. Jakaś podobna była sesja w Paryżu.
postać bardzo mało znana w Polsce. Ja tutaj posłużę się cytatem z państwa książki. Bronisław Piłsudski mieszkał wśród miejscowej ludności Ainów, Gilaków i Oroków. Otaczał ich szacunkiem, leczył, uczył. Przekazał im umiejętności sadzenia ziemniaków i solenia ryb w celu ich konserwowania. Nauczył się języków orockiego, gilackiego i obu języków Ainów. Północnego i południowego. Prowadził badania etnograficzne, obserwował życie codzienne i obrzędy. Jego dorobkiem jest stworzenie słowników, w których przetłumaczył ponad 10 tysięcy słów z języka Ainów, 6 tysięcy z języka gilackiego oraz 2 tysiące z języka orockiego. Zostawił też bogate opisy kultury i obyczajów, spisał wiele miejscowych podań i legend. No i te jego badania etnograficzne zostały docenione, prawda? Tylko właśnie w Polsce są
nieznane.
Nieznane, ale postać jak najbardziej zasługuje na poznanie, dlatego bardzo gorąco państwa odsyłamy do książki naszych gości, pani Marii i pana Przemysława Pilichów. Książka nosi tytuł Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy i tam między innymi właśnie postać Bronisława Piłsudskiego została opisana. Pani Mario, teraz oddamy pani głos. Jaką postać opiszemy? Kolejną z książki Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy.
Kobieta. Maria Czaplicka, którą jej biografka nazwała skłodowską antropologii. I myśmy też tak, cytując te słowa biografki, nazwali tak też ten rozdział. I będą Państwo mieli okazję zorientować się za chwilę, że miała sporo wspólnego z Marią Skłodowską-Curie. Maria Czaplicka urodziła się w 1884 roku w Warszawie. Jej ojciec był kolejarzem, był naczelnikiem warszawskiego dworca Teres Polskiego. Tutaj chodziła do szkoły, uczestniczyła w tajnym kółku samokształceniowym, które zajmowało się historią, literaturą Polski. Uczestniczyła w zajęciach Uniwersytetu Latającego i już jest pokrewna tematyka z Marią Skłodowską-Curie. Potem rodzina jej się przeniosła na dzisiejszą Łotwę, gdyż tam ojciec dostał lepszą pracę. Tam Maria zdała maturę w tamtejszym gimnazjum oraz znała egzamin nauczycielski z geografii i jak wróciła do Warszawy, zaczęła pracować jako nauczycielka, przy czym dalej rozwijała swoje zainteresowania naukowe. Uczestniczyła w zajęciach Towarzystwa Kursów Naukowych, a jej mentorem był znany geograf i publicysta Wacław Naukowski, ojciec Zofii Naukowskiej, z którą to Maria przyjaźniła się jako młoda osoba. Na tych działała społecznie, prowadziła wykłady z socjologii i swojej ulubionej antropologii. Zaczęła też pisać, nawet napisała powieść dla dzieci, która zatytułowana była Olek Niedziela. Ale w 1908 roku wzięła udział w pierwszej wyprawie naukowej na stepy nad Donem i na Kaukaz, z tym, że o tej wyprawie niewiele wiadomo, a niektórzy biografowie nawet poddają wątpliwość, że ona tam w ogóle pojechała. Interesowała się problemami społecznymi i można powiedzieć, że narodziła się jako uczona, a kiedy w 1910 roku spotkało ją wielkie wyróżnienie, mianowicie otrzymała stypendium z kasy Mianowskiego na studia zagraniczne. Było to wielkie wyróżnienie, ponieważ ona była pierwszą kobietą, która dostała właśnie tę zgodę na studia zagraniczne. I wyjechała na studia, uzyskała dyplom z antropologii i już wtedy się zainteresowała Syberią. Oczywiście w międzyczasie ona chorowała trochę, więc pojechała podleczyć swoje zdrowie do Zakopanego. Tam się spotkała z Władysławem Orkanem, no, którego darzyła wielką sympatią, nawet można powiedzieć, że trochę w nim kochała, o czym świadczy korespondencja, którą ona, z jakiś miała problem, to zawsze do Orkana opisywała, jak miała operację wyrostka robaczkowego, no to opisywała, pisała list do Orkana na ten temat. No ale była to taka miłość platoniczna, ponieważ Orkan był żonatym człowiekiem. Kiedy Wielką podróż swojego życia Maria Czaplicka wyruszyła z Londynu 21 maja 1914 roku. No z tym, że nie, najpierw dotarła do Warszawy, spotkała się z rodziną i przyjaciółmi, potem pojechała do Petersburga i tu ogromnie pomógł fakt, że ona mówiła po rosyjsku. Wobec tego mogła załatwić wszystkie dokumenty niezbędne do tej wyprawy. No a można sobie wyobrazić, ile to pozwoleń wszelkiego typu należało uzyskać. I po załatwieniu tych formalności pojechała do Moskwy, gdzie czekali na nią pozostali uczestnicy ekspedycji. Były to dwie panie, ornitolog i malarka, i zarazem fotografka, oraz antropolog Henry Hall, który jej pomagał w tych typowych badaniach naukowych i z którym bardzo tam się zżyła podczas tej wyprawy. Podróżowali bardzo, bardzo długo. W końcu była to, mówiliśmy już, podróż jej życia. I prowadzili swoje badania w efekcie przy ujściu Jeniseju do Morza Karskiego, czyli na dalekiej Syberii. I tutaj różnica między wspomnianą wcześniej Ewą Felińską, a Marią Czaplicką, że Ewa Felińska to ona nie marzyła o tym, żeby pojechać na Syberię. No, to ona na Syberię została zesłana. Natomiast Czaplicka z własnej nieprzymuszonej woli pojechała badać Syberię. Uczyła się miejscowych języków. No, oczywiście miała i problemy zdrowotne, bo to klimat nie sprzyjał tutaj Polakom. Podczas tej swojej wyprawy dowiedzieli się dopiero, że wybuchła pierwsza wojna światowa. Także ta wiadomość zdecydowanie później do nich dotarła. I dwie Angielki, kobiety, opuściły wyprawę, wróciły do Europy. Natomiast Czaplicka i Henryk Hall pozostali i dotarli w głębsze rejony Syberii, gdzie Czaplicka znowu, tak jak i Bronisław Piłsudski, uczyła się miejscowego języka, przeżywała syberyjską zimę minus 60 stopni Celsjusza. Tubylcy odradzali im wyprawy saniami gdzieś w głąb. Oczywiście musieli mieć niezbędną dodatkową futrzaną odzież, specjalne na przykład pończochy z psiej sierści. Ja tak nie bardzo sobie wyobrażam, jestem taki zmarźluch i nie bardzo sobie wyobrażam, jak ona tam...
Mąż chyba też nie za bardzo sobie to wyobraża, bo aż
przerzucały tutaj. Ja przerabiałem takie.
Nie, mąż to trochę przerabiał, a ja jestem wielki zmarźluch, także podziwiam tutaj też, że po pierwsze jako kobieta, że potrafiła, na przykład w ciągu zimy przebyli około 3000 kilometrów, oczywiście robiąc cały czas badania i zdjęcia wieczorami notatki. W efekcie w 1919 roku już dotarła do Warszawy, a natomiast wcześniej, w 1915 roku, już wrócili do Londynu. Oczywiście to tak łatwiej powiedzieć, że sobie wrócili, prawda? Nie wsiedli w samolot i nie wrócili. Bo
trochę
tu,
to trwało.
Tak, tu trwało, tu nie mogli, tam była wojna, wobec tego nie tak łatwo było im wrócić, ale kiedy w 1919 roku Maria Czaplicka przyjechała do Warszawy, ona miała wielką nadzieję, że ona będzie mogła w Polsce pracować, że będzie mogła w Polsce realizować swoją pasję naukową, ale przecież jak to mogła? Przecież była kobietą i tu mamy analogię z Marią Skłodowską-Curie, która też nie mogła pracować w Polsce, bo była kobietą. W efekcie wróciła do Anglii, pojechała na wykłady do Stanów Zjednoczonych i po powrocie z tych wykładów znowu w Anglii miała problemy z pracą, co niestety skończyło się jej załamaniem nerwowym i samobójstwem, a miała niespełna 37 lat. Oczywiście oficjalna wersja jej śmierci, że ona zmarła na niewydolność serca. Natomiast to była także osoba, mówi się oczywiście, no jest takie przypuszczenie, że być może to załamanie nie tylko było spowodowane sprawami zawodowymi, ale także faktem, że dowiedziała się, że Henryk Hall, z którym tak bardzo się zaprzyjaźniła podczas swojej ekspedycji, że on się ożenił. No ale jak było naprawdę, to tego się tak dokładnie nie dowiemy.
37 lat życia, a tak bogaty życiorys. To jest aż niezwykłe. Była młoda, no i też odważna, trzeba tak powiedzieć.
Skłodowska antropologii.
Tak, skłodowska antropologii. Tu państwo wyjaśniają, że to sformułowanie pochodzi od dr Grażyny Kubicy, autorki książki o Marii Czaplickiej. No właśnie, o Marii Czaplickiej tak pięknie opowiadała pani Maria Bilich, współautorka książki Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy.